Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
A ja zapytam na początku, czy mój rozmówca jest historykiem, chemikiem, czy ekologiem, przyrodnikiem?
Ja tak naprawdę to jestem biotechnologiem, czyli na przykład my analizujemy, co się dzieje w środowisku. A jak jakiś związek trafia do środowiska, to jakim przemianom podlega, jakie mikroorganizmy go degradują, w jaki sposób, czyli szlaki metaboliczne, jak te mikroorganizmy funkcjonują z roślinami, jak to można wykorzystać do ochrony czy oczyszczania przyrody. To są takie bardzo wielodyscyplinarne badania łączące wiele różnych zagadnień, a jak chodzi o historię, no to są moje zainteresowania takie, powiedzmy, dodatkowe, tak, żeby to wszystko powiązać ze sobą, skąd to się wzięło, jak to się wzięło, kto to wymyślił, jakie to miało konsekwencje i to zaczyna tak ze sobą funkcjonować. To są wszystko moje zainteresowania, tak, czyli chemia, biologia, historia, wszystko się łączy w całość.
Właśnie interesuje się pan tym, jak my ludzie opanowaliśmy świat, Ziemię.
Tak, bo to jest niesamowicie interesujące, wciągające, tak, bo zaczynamy czytać...
Wszystkie nasze współczesne działania mają dalekosiężne konsekwencje.
Tak samo jak produkujemy jakieś związki chemiczne, no musimy sobie zdawać sprawę, że one mają wpływ na środowisko. I jaki to jest wpływ, czasami wiemy, czasami to wychodzi po czasie, tak, jeżeli coś robi się na szybko. Nawet czasami możemy być w 100% przekonani, że to jest bezpieczne, a potem się okazuje, że jednak czegoś nie uwzględniliśmy.
No to typowe dziennikarskie pytanie brzmi, czego powinniśmy się bać?
Chyba niewiedzy. Powinniśmy się najbardziej bać niewiedzy, bo jeżeli posiadamy jakąś...
dziennikarzowi szukającemu sensacji.
Czasami nawet niezdrowe zainteresowanie jakimś tematem powoduje, że ludzie akurat znajdują rozwiązania bardzo istotnych problemów. Ja myślę, że dziennikarze czasami może przesadzają, ale z drugiej strony sieją jakieś ziarno, które ktoś przejmuje, patrzy, mówi, a właściwie, i nagle wpada na genialny pomysł. Także to myślę, że to jest taka współpraca.
W kolejnym pytaniu nie będzie sensacji, będzie fascynacja, jeżeli pan pozwoli, bo dla mnie fascynujące jest to, o czym pan mówił na początku swojego wykładu, że my korzystamy z ropy, z paliwa, z benzyn, z ropy, która ma 100 milionów lat.
No tak.
Do baków lejemy coś, co jest takie stare.
Tak, tak. To znaczy też mówiłem o tym, że to jest w pewien sposób przerobione, oczywiście rozdzielone. Mm-hmm. Te frakcje są rozdzielone, ale tak, ta baza, z którą wyjściowo stosujemy, to średnio się przyjmuje, że to jest właśnie tak pomiędzy 100 a 40 milionów lat, czyli wtedy, kiedy biegały dinozaury, tak? A my to właśnie wykorzystujemy. I powiem tak, to proszę sobie popatrzeć Dolomity. Kojarzymy Dolomity we Włoszech, tak? Tak. Piękne góry. No to proszę sobie popatrzeć, że to tak naprawdę jest dwutlenek węgla, który został przerobiony na skały węglanowe, tak? Bo to są węglany wapnia i magnezu. I tak naprawdę to jest depozycja dwutlenku węgla. Czyli to jest, no dla mnie to jest na przykład niesamowite, jak sobie popatrzę na te góry, piękne góry, i sobie pomyślę, że nic innego jak życie, które się przełożyło na to, że teraz jest to skała, tak? To też jest niesamowite. Ropa naftowa, węgiel, to są wszystko fajne sprawy i widzimy właśnie, jak one powstawały, jakim przemianom podlegały i często ludzie patrzą tylko na stronę taką fizyko-chemiczną, czyli takie przemiany, wysoka temperatura, wysokie ciśnienie, a w ogóle nie uwzględniają tego, że tam są procesy biologiczne. I nagle się może okazać, że ropa naftowa pod ziemią jest zdegradowana przez mikroorganizmy w takim stopniu, że my się do niej dowiercimy, ale nic ciekawego nie wydostaniemy z powrotem.
Że my ją zanieczyściliśmy?
Nie, ona jest zanieczyszczona, jakby tak to patrząc w ten sposób. Mm-hmm. Biologia, która przetrwała w tych warunkach, wykorzystała ją jako źródło węgla. Po prostu ją zdegenerowała, zjadła, wykorzystała do wzrostu. Dla nas węglowodory, ropa naftowa to są produkty niebezpieczne, no bo wiemy, że są rakotwórcze, ale dla mikroorganizmów to jest doskonałe jedzenie. One to jedzą, one na tym żyją, one się rozmnażają. Co więcej, dzięki nim to powstało, w połączeniu oczywiście z procesami tymi ciśnienia i temperatury, ale to jest geneza, to jest bardzo skomplikowane. Czyli popatrzmy sobie w ten sposób. Jest ropa naftowa, dla nas niebezpieczna, ale jeżeli jest degradowana przez jakieś mikroorganizmy, to potem nagle się okazuje, że my izolujemy te mikroorganizmy i wykorzystujemy je do oczyszczania środowiska. I proszę zobaczyć, że teraz z perspektywy na przykład Deepwater Horizon, które był wielką katastrofą w Zatoce Meksykańskiej, my już mało o tym mówimy, bo się nagle okazało, że my już potrafimy oczyszczać środowisko.
Teraz szukamy mikroorganizmów, które jadłyby plastik.
To jest dużo bardziej skomplikowane, dlatego że część akurat moich kolegów się tymi zagadnieniami zajmuje i z plastikami jest problem, że to są wszystko bardzo złożone struktury i one nie są jednolite pod kątem chemicznym. To znaczy, że są mieszaniny różnego rodzaju związków. I teraz problem jest taki, że mikroorganizmy potrafią rozkładać konkretne związki, ale tam mogą być różnego rodzaju dodatkowe substancje, które to uniemożliwiają. I tu będzie duży problem, bo powinniśmy doprowadzić do mniejszej różnorodności polimerów na rynku. A to z kolei ogranicza pewne ich właściwości. Jako konsument chcemy, żeby coś było akurat łatwo się zginało, drugie z kolei musi być odporne na zginanie, żeby się nie zginało, żeby było sztywne. I w tym momencie musimy stosować dodatki, tak?
I każde tworzywo sztuczne jest tak, trochę inne.
Każde inne. I to powoduje, że bardzo trudno będzie znaleźć coś uniwersalnego. No i na przykład bardziej się opłaca to spalić, ale w dobrych warunkach, tak? Czyli warunki dobre to są takie, gdzie jesteśmy w stanie odpowiednią ilość tlenu zapewnić. Musi być pełne spalanie, mówiąc bardzo krótko. I pełne spalanie to jest wysoka temperatura, nadmiar tlenu. Tego nikt nigdy w domu, w jakimś piecyku domowym nie zrobi, nie osiągnie, nie ma takiej możliwości fizycznych. I to musi być przemysłowa instalacja, na przykład do utylizacji polimerów. I wtedy to można zrobić, czyli miejskie oczyszczalnie.
Chciałem z panem porozmawiać o tym, jak będzie wyglądał świat po antropocenie.
No, będzie tak, że prawdopodobnie będzie warstwa plastików. Jak sobie popatrzymy, podobno kiedyś spadł meteoryt na Ziemię, tak, jest warstwa irydu, cieniuszenka warstewka irydu, która jest na większości, powiedzmy, naszego globu. I potem, patrząc w ten sposób, będzie warstewka polimerów, pozostałości polimerowych, które oczywiście ciśnienie, temperatura trochę zmodyfikują, ale ewidentnie będzie to coś, co będzie można powiązać, o, tu wtedy funkcjonowali ludzie i ich polimery.
Bo jest warstwa plastiku, tak?
Tak, bo polimery są wszędzie. No, wyobraźmy sobie, że wszystkie polimery teraz nagle znikają i co, siedzimy goli tutaj?
Chyba tak.
Nie wiem jeszcze, czy siedzimy, czy już leżymy bardziej, bo nagle nam siedzenia znikną, tak? No, na pewno dywanów nie ma tutaj. Dużo rzeczy nie ma. Po prostu wszystko znika, tak? Cała elektronika, jak popatrzymy, to się wszystko przecież opiera też na różnego rodzaju polimerach, no bo same układy, które się nie będą trzymać żadnych płyt, to też znika wszystko. Więc ewidentnie żyjemy w świecie polimerów.
To bać się tego świata, bo podobno nawet jest coś takiego jak depresja wynikająca z myśli o przyszłości.
Ale to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co przyniesie przyszłość. Jesteśmy w stanie starać się, żeby ta przyszłość była jak najbardziej taka, jakbyśmy chcieli, ale pewne rzeczy są poza nami. I myślę, że nie powinniśmy się zdecydowanie bać, powinniśmy czytać, powinniśmy patrzeć, jakie rzeczy należy wystrzegać, jakie rzeczy należy eliminować, żeby ta przyszłość, powiedzmy, była rozsądna, ale nie jesteśmy w stanie po prostu zrezygnować z polimerów, bo one tak czy siak, jakbyśmy popatrzyli, ratują także nam życie. Zabezpieczają nam to życie, komfort życia, więc one też mają bardzo dużo pozytywnych stron. Chodzi tylko o to, żeby znaleźć ten złoty środek, ten balans pomiędzy negatywnymi wpływami na środowisko, a tymi pozytywnymi efektami, które nam przynoszą.
Czyli jesteśmy w jakiejś drodze, tak?
Zawsze jesteśmy w jakiejś drodze, jak tak popatrzymy. Mm-hmm. Zawsze to jest...
Popełniamy błędy?
Oczywiście, no przecież jeżeli popełniamy...
Wycofujemy się z nich?
Częściowo się wycofujemy, częściowo staramy się ich nie zauważać, ale częściowo ewidentnie staramy się je zauważyć i wyeliminować. No ale nagle pojawia się nowa technologia, może nawet nie nowa, bo to też trudno powiedzieć, czy nowa, bardziej doskonała. My się na przykład teraz bardzo przywiązujemy, tak jak w naszej rozmowie, do polimerów, tak? Polimery to jest właśnie problem, a nagle się okaże, że my zaraz zaczniemy stosować biopolimery w dużo większym stopniu. Zresztą my też jesteśmy biopolimerami, jakbyśmy tak popatrzyli, tak? Drzewa, proszę, wszystkie polisacharydy, no to są biopolimery. I nagle, jeżeli wszystko będzie fajnie funkcjonować, no to właściwie możemy produkować takie biopolimery i one będą bardziej przyjazne środowisku. Na chwilę obecną one są za drogie. Wydajność ich produkcji i też cechy produktu powodują, że no, te zamienniki bardziej odporne na procesy degradacji jednak są bardziej popularne, tak? No bo butelki polimerowe do na przykład wody. Spadnie nam taka woda, rzadko kiedy pęka, tak? No i możemy ją długo trzymać. A jeżeli weźmiemy sobie takie biopolimery, to prędzej czy później mogą się rozpocząć jakieś procesy naturalnego rozkładu, tak? Pojawią się mikroorganizmy czy grzyby, które, grzyby to często mikroorganizmy, ale zaczynają nam rozcinać te połączenia w tych polimerach, te polimery zaczynają się rozsypywać, ta siatka i nagle zaczyna nam woda na półce sklepowej przeciekać, tak? Tego byśmy nie chcieli. Ale jak najbardziej, no tak się dzieje.
To... Na razie to mamy do czynienia z mikroplastikiem, tak?
Tak, ale mikroplastik.
Że te polimery nie tyle się rozkładają, ile one się rozcierają.
powiem tak, że ja się kiedyś jako dziecko zastanawiałem, co się dzieje z oponami, które się ścierają. Czyli z tą częścią opony, która się ściera. No, okazuje się, że tak naprawdę no, to dochodzimy do tego, że ona się ściera i właśnie w formie jakiejś mikro, makro, nanoplastiku przedostaje się. I teraz w zależności od tego, jaka to jest frakcja, ona się przedostaje albo do gleby. W perspektywie wielu lat tak czy siak wszystko z gleby też będzie wypłukane do mórz i morza i oceany. To jest ta typowa końcowa zlewnia, gdzie to trafi. Pada deszcz? Pada. Porywa te cząstki? Porywa. Oczywiście. Spływają. No i nagle, oczywiście. Ale jeżeli chodzi o glebę, no to oczywiście. My teraz właśnie prowadzimy taki projekt badawczy, w którym badamy, jak obecność tego typu zanieczyszczeń, czyli mówimy o tych makro, mikro i nanoplastikach w glebie, wpływa na funkcjonowanie tego układu glebowego, bo gleba jest bardzo skomplikowana. Tam jest mnóstwo mikroorganizmów, my ich nie dostrzegamy, ale to one decydują. Czyli popatrzmy sobie w ten sposób, że jeżeli mamy pole z jakąś kukurydzą, czy w ogóle z jakimikolwiek roślinami uprawnymi, my to opryskujemy. I teraz tak, jakaś część tego oprysku spada na roślinę, a reszta do gleby. I teraz czy ta gleba degraduje te związki, te herbicydy? Powinna. No i ewidentnie degraduje w mniejszym lub większym stopniu, ponieważ gdyby było inaczej, to nagle by się okazało, że po wielu latach my nie jesteśmy w stanie nic na tej glebie hodować, bo tam powinno być mnóstwo pestycydów, herbicydów, wszystkiego. A tego nie ma, bo mikroorganizmy to degradują. I teraz pytanie jest takie, jak obecność właśnie tych polimerów wpłynie na te procesy usuwania? No bo one zaczynają, bardzo prosto mówiąc, funkcjonować jako gąbka. Mogą pewne związki chemiczne, które trafiają do gleby, po prostu związać i trzymać w sobie. I teraz, jeżeli pojawi się nadmiar wody, one stanie są to wypłukać, tak? I nagle pojawi się taki strzał, taka duża zawartość jakichś herbicydów, na przykład w tej wodzie. Albo nie. I nas interesuje właśnie, jak ta obecność tych polimerów wpływa na funkcjonowanie tych mikroorganizmów, na degradację tych związków, bo ewidentnie wpływa. To już wiemy nawet na podstawie naszych jakichś wcześniejszych badań i zresztą tego, co ludzie opisują w świecie nauki, że to jest wpływ, to jest problem, bo to zmienia zupełnie funkcjonowanie. Zresztą obserwujemy to. Generalnie obszary stepowieją. Mamy coraz mniej wody, to widzimy. Ale też widzimy, że...
Ale to wpływ zmian klimatycznych.
Ewidentnie widzimy, że klimat się zmienia, tak? Widzimy, że coś się dzieje. Taki czeski profesor, z którym ostatnio rozmawiałem, mówił, że bardzo ciekawą sprawą jest to, że obecność substancji humusowych, czyli tych, które są dla rolnika bardzo pożyteczne, bo wiadomo, czarnoziem to jest super ziemia, to substancje humusowe zaczynają być wypłukiwane z gleby. To znaczy gleby zaczynają się zamieniać w piaski. Oczywiście bardzo tutaj skrajnie to pokazałem, ale no, obserwujemy właśnie zubożenie gleb. I to jest niebezpieczne. A może akurat obecność polimerów wpłynie na lepsze zatrzymywanie tych substancji humusowych w glebie. I ja wiem, że to brzmi trochę dziwnie, ale na przykład pewne gleby wzbogaca się właśnie takim miałem polimerowym po to, żeby lepiej trzymały wodę. Wprowadzamy takie polimery i one zaczynają trzymać wodę dłużej. Jak trzymają wodę dłużej, no to rośliny teoretycznie mogłyby się lepiej tam też utrzymać, tak? Czyli chronią przed jakimiś krótkotrwałymi skutkami braku wody. I tak się robi, nie? Wiele pracy na to wskazuje. Ale z drugiej strony będą część ludzi, którzy powie, po co wprowadzać jakieś polimery do gleby. I to znowu będzie jakiś problem w perspektywie dłuższych
Jest pan rzadkim czasu. Przypadkiem. Kogoś, kto zajmuje się ekologią, kto zajmuje się wpływem na przyrodę, a jednocześnie jest optymistą.
No, trzeba być jakoś optymistą, tak? Trzeba być jakoś optymistą, bo nie staram się nigdy po jednej stronie bardzo negatywnej czy bardzo pozytywnej, raczej wyważonej obserwować, co się dzieje, dlatego że wszystko się bardzo szybko zmienia, tak? Coś, co nam się wydawało kiedyś problemem, nagle się okazuje, że dzisiaj nie jest żadnym problemem, bo z dnia na dzień technologia zniknęła. Cały czas się uczymy, wszystko się zmienia i myślę, że pozytywnie patrzmy w przyszłość.
Patrzmy pozytywnie.
Żyjemy dużo dłużej niż nasi przodkowie. Proszę zobaczyć, że kiedyś jak ludziom wypadały zęby, były choroby zębów, tak, to właściwie potem się życie kończyło i rzadko kiedy dożywali 30, 40, 50, 60 lat, to już w ogóle był ewenement. Tak? Nieliczni dożywali w średniowieczu takiego wieku, a tu się nagle okazuje, że prawda, mamy przewidywany czas życia i statystycznie to żyjemy bardzo długo.
Oczywiście. Są powody do optymizmu.
Tak, oczywiście musimy patrzeć pozytywnie. A poza tym jesteśmy tu i teraz i powinniśmy się też cieszyć z tego, co mamy. Żyjemy w sumie w komfortowych warunkach, jakby nie patrzeć. Więc powoli do przodu.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.